wszystko się zgadza. Prawie 3000 interwencji strażaków w całej Polsce w związku z wichurami. Dwie osoby niestety zginęły.
Potem nowe fakty po tragicznym finale policyjnego pościgu na drodze wojewódzkiej pod Poznaniem. Nie żyją trzy osoby.
Rozpoczął się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Jednym z tematów kwestia praworządności w Polsce.
W faktach powiemy też o tym, jak ważna dla zachowania zdrowia jest motywacja.
Dwie osoby zginęły i trzy zostały ranne. To tragiczny bilans wichur, które przechodzą przez Polskę. Od rana strażacy interweniowali już ponad 3000 razy. Najwięcej na Dolnym Śląsku.
Łączymy się teraz z Warszawą, gdzie jest Tomasz Skory. Witamy cię, Tomku.
Dzień dobry, witam.
Co wiemy o ofiarach wichur?
Pierwsza z ofiar, z osób, które w wyniku wichur poniosły śmierć na miejscu, to mężczyzna, który w Siechnicach w powiecie wrocławskim został przygnieciony przywróconą przez gwałtowny wiatr ścianą budynku. Do drugiego wypadku śmiertelnego związanego z huraganowym wiatrem doszło w miejscowości Rusko w powiecie świdnickim, także na Dolnym Śląsku.
Tam na drodze krajowy numer 5 samochód dostawczy przewrócił się w wyniku silnego podmuchu wiatru. Kierowca niestety nie przeżył.
Relacjonuje zebrane dane Karol Kieszkowski z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Kolejne trzy osoby odniosły rany w Gryfinie, w Zachodniopomorskim, Zielonej Górze, w Lubuskim i w Wałbrzychu, także na Dolnym Śląsku. Strażacy najwięcej pracy mają właśnie na zachodzie Polski. Stopniowo jednak gwałtowne wiatry przesuwają się w głąb kraju.
Nie udało się uratować mężczyzny wyciągniętego z wraku samochodu po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej numer 434 między Śremem a Kurnikiem w Wielkopolsce. Według wstępnych ustaleń zginęli trzej jego współpasażerowie.
Do wypadku doszło w czasie policyjnego pościgu. Na linii nasz dziennikarz Mateusz Chłystun, który jest na miejscu. Mateuszu, poważne obrażenia odniósł jeszcze jeden kierowca.
Tak, to mężczyzna, który kierował niewielką furgonetką, z którą najpierw zderzyło się auto ofiar. Następnie ich samochód wpadł wprost pod nadjeżdżającą ciężarówkę.
Na chwilę obecną stan tego wszystkiego nie pozwala na dokładną identyfikację, ale nawet właśnie na ustalenie liczby osób, które znajdowały się w środku w samochodzie. W poważnym stanie jest kierowca Peugeota, który brał udział w tym czołowym zderzeniu z uciekającymi sprawcami.
Mówił mi komisarz Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Droga jeszcze przez co najmniej kilka godzin będzie zablokowana.
Na miejscu oczywiście jest prokurator. Będą wykonywane szczegółowe oględziny tego miejsca. Również potrzebny będzie ciężki sprzęt, żeby tego tira z tej drogi usunąć.
Miejsce wypadku można objechać przez Czmoń. Na objazdy kierują policjanci.
Nie będziemy działać pod presją szantażu. Jesteśmy gotowi na dialog. Będziemy rozmawiać o tym, jak rozwikłać bieżący spór w porozumieniu i dialogu, powiedział przed rozpoczęciem unijnego szczytu premier Mateusz Morawiecki.
Polski premier spotkał się dziś także z ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji. A my łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co mówi się po tym spotkaniu z Emmanuelem Macronem?
Po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, francuscy dyplomaci przekazali mi, że Macron wyraził zaniepokojenie sytuacją, jaką stworzył wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego i wezwał polskiego premiera do podjęcia dialogu z komisją. O wiele ostrzej wypowiadał się natomiast premier Holandii Mark Rutte, który zaznaczył, że Unia musi być twarda, bo niezależność sądownictwa to serce Unii Europejskiej. Premier Belgii Alexander De Croo zapowiedział, że zapyta polskiego premiera, dokąd zmierza. Wyraził zadowolenie, że pieniądze w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy są na razie zablokowane. Trudno mówić, że chce się korzyści z członkostwa w klubie, a jednocześnie nie stosować się do jego wspólnych reguł. Premier Morawiecki może natomiast liczyć na wsparcie premiera Węgier, Viktora Orbana, który powiedział, że w Europie trwa polowanie na czarownicę przeciwko Polsce i że Warszawa ma rację.
To także są fakty. Kluczem do zachowania zdrowia w dojrzałym wieku jest motywacja. Tak przekonują szwajcarscy naukowcy.
Wyniki ich badań przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
Dzień dobry.
Witamy, Grzegorzu. Witamy. Okazuje się, że i tu kluczem do sukcesu jest chęć szczera.
Tak, ważne, by osoby w średnim i starszym wieku nie obojętniały na stan swojego zdrowia, nie godziły się z rosnącymi ograniczeniami, ale miały wciąż motywację do utrzymywania zdrowego stylu życia.
To teraz jeszcze bardzo proszę powiedz, skąd brać tę motywację?
Na autorzy kilku opublikowanych właśnie prac na ten temat podkreślają, że źródłem motywacji może być z jednej strony nadzieja, z drugiej lęk. Warto, by szczególnie w przypadku seniorów podtrzymywać to pierwsze. Nadzieja na zachowanie sprawności, na utrzymanie dotychczasowego stylu życia to niezwykle skuteczny napęd do tego, by zdrowo się odżywiać, by żyć aktywnie, by pamiętać o profilaktyce. Jeśli chcemy jak najdłużej pozostać zdrowi, nie może nam być wszystko jedno.
Te słowa Grzegorza bierzemy sobie oczywiście do serca i to bez względu na wiek, Grzegorzu.
Oczywiście tak, motywujemy się wzajemnie i zapraszamy na fakty o 15:30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.